Luty to jest taki miesiąc, w którym pamiętamy o sowach i sowy omawiamy w Ptasim Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Tak, ponieważ tak się złożyło, że my jako Jestem na Ptak od kilkunastu już lat prowadzimy takie wydarzenie ogólnopolskie, które się nazywa Noc Sów, a w skrócie polega ona na tym, że zapraszamy ludzi, którzy czują się na siłach do tego, żeby sowy pokazać innym, do tego, żeby zorganizowali takie małe, lokalne wydarzenie, zaprosili kilkanaście osób i najczęściej, bo to zwykle tak się odbywa, poszli do lasu w nocy i sobie tych słów nasłuchiwali.
Proszę Państwa, a dlaczego zimą? Nie można by tego latem robić?
Dlatego, że tak jak skończyliśmy tą zeszłotygodniową smutną audycję o tym, że dla wielu ptaków zima jest tym okresem najtrudniejszym, to dla wielu sów, a szczególnie tych najbardziej popularnych, czyli dla puszczyka w naszym tutaj w tej części Polski, ale też uszatki, bo uszatki też już się pojawiły, to jest ten moment, kiedy ptaki przystępują do godów. Więc tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w kwietniu, w maju ptaki, wszystkie ogrody i lasy nam się pięknie rozśpiewują śpiewem ptaków, no to jak się trochę cofniemy w zimę i pójdziemy sobie w nocy do lasu, to mamy szansę też słyszeć
wiadomo,
śpiew ptaków.
Wiadomo, sowy słyną z mądrości, one patrzą w kalendarz, o 14 dzień lutego przystępujemy do miłości.
Pewnie tak
Walentynki.
Jest. Pewnie tak jest. Te populacje miejskie, tak to nazwijmy, przystępują do lęków trochę wcześniej, więc i styczeń, i luty to już jest dobry moment. Te takie bardziej leśne, czy nie mieszkające w miastach, tak to nazwijmy, do tego sezonu lęgowego przystąpią trochę później. Są oczywiście sowy, które jeszcze do nas muszą przylecieć, więc one też zaczną huczeć dopiero gdzieś w kwietniu czy w marcu. Natomiast to jest ten taki moment, który myśmy sobie wybrali, kiedy jest jeszcze zima, jest zimno, nie chce nam się wychodzić z domu, szybko zapada zmierzch i wtedy my mówimy, nie siedzimy w domu przed telewizorem, w kapciach, tylko idziemy na spacer do lasu i szukamy puszczyków.
Bo to jest fantastyczne, tak? Jest zimowy las, mamy ten śnieg, ciemno, noc, pełnia księżyca, niech jeszcze będzie. I do tego coś jeszcze w tym lesie huczy.
Tak, ja zawsze mam taki opór, bo wiecie Państwo, po iluś tam nastu latach prowadzenia tych wycieczek, mówię, no dobra, nie chce mi się, ale już trzeba, no to pójdę. I zbiera się zawsze grupa i idziemy sobie do lasu i całe to wszystkie moje narzekanie i to, że mi się nie chce i tak dalej, to wszystko znika w momencie, kiedy idziemy sobie, idziemy, czekamy, przystajemy i nagle gdzieś tam daleko zaczyna huczeć puszczyk. Jak ja widzę nawet w tą ciemną noc te twarze, które się uśmiechają, te oczy, które zaczynają się świecić, no bo to jest takie przeżycie, które jest, no wiecie Państwo, no jesteśmy przyzwyczajeni do safari, słoni i tego typu historii, jako przeżycia takiego, no obcowania z dziką przyrodą, ale żeby obcować z dziką przyrodą, wystarczy pójść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, naprawdę daleko nie trzeba wychodzić i możemy usłyszeć huczące puszczyki i to jest naprawdę coś, co robi różnicę. Tak.
Warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
Tak, jak ktoś się boi lasu, to może pójść na cmentarz albo do parku.
Ktoś się boi lasu, może pójść na cmentarz.
No specjalnie, super. Tak powiedziałam, żeby trochę, wiecie, tak. Tutaj państwo, żeby państwo poczuli gęsią skórkę. Ale no ten puszczyk też w naszych miastach się zadomowił. Nie wiem, czy Piotrze wspomniałeś, czy ja się na moment wyłączyłam, kiedy te spacery w drugiej połowie lutego, prawda?
Nie. O tym jeszcze nie było. W tym roku Noc Sów to jest ostatni weekend lutego.
Bardzo dobrze. Dobrze, że nie wcześniej. A dlaczego? Bo jak Włodku zacząłeś audycję luty, to mi się skojarzyło podkuj buty, tak? Lut, no bo teraz ostatnio, no przez to, że mamy tą zimę taką...
Inną?
No tak, inną, prawdziwą i no ale te zlodowacenia, które tu w ostatnim czasie też dokuczają, no to idzie się naprawdę poślizgnąć i zabić. Tak jak powiedziałeś też Włodku, że o, do lasu to tak przyjemnie się przejść. I też pojawił mi się uśmiech od ucha do ucha, ponieważ ostatnio właśnie w pracy tak spędziłam cały dzień chodząc po lesie, to następnego dnia miałam bardzo mocne zakwasy i chodziłam jeszcze po tym takim śniegu właśnie zmrożonym z góry, więc po głębokim śniegu to bardzo ciężko się chodziło. Jeszcze pod górę to w ogóle o matko. Nie ma czego mi zazdrościć, a z kolei po drodze, gdzie było odśnieżone, był taki lód. No, przyznam, że jeden upadek zaliczyłam, także wtedy jest niebezpiecznie.
Warto wyjść ze swojej strefy komfortu. Warto wyjść za biurka.
Tak, ale też tak, żeby przetrwać i być całym i zdrowym. Jeżeli chodzi o puszczyki, to naprawdę ich jest sporo, gdzie się państwo by nie ruszyli, byleby trafić, że tak powiem, w dobrą noc, tak? No bo to też nie jest tak, że one się co chwilę odzywają. Troszeczkę też trzeba mieć szczęścia, ale tych puszczyków jest pełno, jakby nie patrzeć. Gdzie byśmy nie weszli, w jaki fragment lasu, niekoniecznie nawet czasami lasu, gdzieś tam jakieś pola, miejsca, gdzie ta sowa może polować, żerować, no bo ona musi mieć też jakiś tam teren trochę otwarty, żeby jednak tą mysz czy szczura złapać, bo obiecałam państwu w zeszłym tygodniu, że będzie też o szczurach, bo wyobraźcie sobie, że teraz jak ta zima tak mocno trzymała tyle śniegu, to nawet na Przymorzu Małym dwukrotnie widziałam szczura przebiegającego i nawet ostatnio też tak jadę samochodem i powiedziałam, co tu się dzieje, żeby w środku dnia, choć już było ciemno, prawdę mówiąc, ale no w środek miasta latarnie się świecą i ja muszę zwolnić, tak, jadąc samochodem, bo mi szczur przebiega przez ulicę.
Koniec świata. Szczury uciekają z miasta.
Nie, przemieszczają się po nim i w nim żyją. Też jeżeli ktoś z państwa nie bardzo przepada za takimi gryzoniami, no to właśnie tutaj należy się cieszyć, że są te sowy. Wręcz może ktoś słucha nas też, jakiś urzędnik. Warto wtedy pomyśleć, może jakąś akcję zrobić i powiesić budkę lęgową, taką dużą dla sowy, żeby zachęcić, żeby się pojawiła, żeby została i żeby pilnowała, żeby tych szczurów było jak najmniej.
Tak, tu Ewelina nawiązała do tych trudnych warunków, które obecnie panują. Oczywiście w ramach takich wycieczek, które są organizowane w ramach Nocy Sów, staramy się oczywiście, żeby ta trasa, którą sobie wyjdziemy, była bezpieczna, bo jesteśmy w nocy, bo jesteśmy w lesie, bo mamy gałęzie, bo mamy błoto albo mamy lód, więc ten przewodnik, który nas prowadzi, mówiąc krótko, on musi zadbać o to, żeby ta trasa była bezpieczna, więc on nam prześle wszystkie informacje, w jaki sposób się powinniśmy ubrać, co powinniśmy wziąć ze sobą, i tak dalej, i tak dalej. Ale uspokajam, bardzo wiele tego typu wydarzeń nie dzieje się, wiecie państwo, gdzieś w głębokim lesie, do którego trzeba iść 10 kilometrów po zaspach śnieżnych. Wiele sów w miastach żyje w parkach również, albo w takich terenach między gdzieś parkami, a takimi terenami przemysłowymi, tak to nazwijmy. No dobrym przykładem tutaj jest chociażby park w Brzeźnie, ten już taka końcówka przy samym tym porcie, tak to nazwijmy. Tam też sowy się regularnie odzywają.
No, są na stok-
Tak, więc...
Dolina Królewska, pamiętacie? Jak
tak.
Dolina Królewska, mówi
tak.
Ewelina.
Na tym Blewo, jest naprawdę bardzo dużo tych miejsc. Nie trzeba generalnie to... My staramy się, żeby ta Noc Sów nie była wyprawą ekstremalną, tylko było połączeniem lekkiej, łatwej i przyjemnej wycieczki z lekkim dreszczykiem, no bo noc i sowy. Natomiast można... I zachęcam tutaj wszystkich tych, którzy wiedzą, gdzie są sowy w ich okolicy. Można taką noc zrobić w gronie przyjaciół, w gronie rodzinnym. Po prostu można któregoś wieczoru jakby zdjąć te kapcie, ubrać się cieplej i nawet z rodziną, z dzieciakami pójść sobie na taki wieczorno-nocny spacer i wtedy też będzie to super atrakcja.
No jak mówiła Ewelina, pogoda jest ważna. Dobrze jak jest wyżowa, dobrze jak na niebie są gwiazdy i księżyc.
Tak, i jak specjalnie nie wieje, to wtedy to są takie idealne momenty dla sów, dlatego my zawsze naszą Noc Sów staramy się organizować gdzieś w okolicy pełni księżyca. Piątek, sobota, niedziela, wiadomo, to będzie ten moment, w którym będziemy na te nasze wycieczki w teren chodzić, a pełnia jest chyba w środę albo w czwartek, więc wydaje się, że będzie jeszcze idealnie, więc trzymamy kciuki oczywiście, żeby była dobra, bezchmurna pogoda. No i tak jak powiedziała Ewelina, sowy bywają kapryśne, więc czasami jest tak, że wiem, że te sowy tutaj są, bo się wczoraj odzywały i pojutrze też się będą odzywać, a dziś jak na złość nie będą się odzywać, ale bardzo często sam spacer do lasu i ten taki dreszczyk jest wystarczający, a sowy są już taką wisienką na torcie.
Sowy, można powiedzieć, to magiczne zwierzęta.
Oj tak, bezszelestnie latają, mają tak skonstruowane pióra, że w zasadzie no latają tak, że jak przystawimy im super czułe mikrofony pod skrzydła, to nie będzie tam żadnego zawirowania, więc po pierwsze dlatego, żeby ich ofiary ich nie usłyszały, tego trzepotu skrzydeł, ale co ważniejsze, żeby ich trzepot skrzydeł nie zaburzał im tego, co słyszą, bo ptaki te oczywiście korzystają ze swojego fenomenalnego wzroku, ale bardzo często też posługują się słuchem i na słuch polują. Więc gdyby musiały wyeliminować, tak to nazwijmy, trzepot własnych skrzydeł, no to miałyby utrudnioną sytuację, a tak latają bezszelestnie, więc mogą się skoncentrować na tym, co w tej przysłowiowej trawie piszczy.
Bezszelestny napęd to raz.
Tak, i niekoniecznie co piszczy w trawie, tylko jesteśmy cały czas w warunkach zimowych, więc co piszczy w śniegu, bo właśnie okazuje się, że taka sowa, jak będzie siedzieć i nasłuchiwać, to jest w stanie złapać tą mysz, która gdzieś tam siedzi pod tą warstwą śniegu i być może akurat ona akurat wychodzi, że tak powiem, na powierzchnię, ale jakby no jest w tym odpowiednim
ona
momencie.
Ona ją słyszy, tą drobną
tak,
myszkę.
I jest w tym odpowiednim momencie taki puszczyk na przykład, żeby trafić, tak, złapać ją i zjeść.
Sowy są też dziwne, bo co zjedzą, to wyplują.
No nie wszystko, co zjedzą, to wyplują, bo gdyby tak było, no to umarłyby z głodu bardzo szybko. Natomiast rzeczywiście jest tak, że no sowy połykają swoją ofiarę w całości. Najczęściej jest to jakiś tam nornik, czy jakaś mysza, czy jakiś szczur, o którym powiedziała Ewelina, więc on się składa z tego, co tam jest dobre do jedzenia i z tego, co niekoniecznie. Że tak powiem, no przewód pokarmowy jest tak zbudowany, że no nie przechodzi ta cała treść tak jak u nas, tylko te niestrawione resztki, sierść, kości, zęby i tak dalej, to musi się wydostać tą samą drogą, którą weszło, tak to nazwijmy. I sowy, jak już sobie to wszystko, co jest do strawienia, strawią, to tą całą resztę sobie formują w taką taki pelet, taką to nie jest
taką
kulka,
kulkę, tak?
No właśnie to nie jest kulka, tylko to jest takie, no wrzecionowaty kształt ma, tak to nazwijmy, i wypluwają całą tą zawartość. Dzięki temu naukowcy, którzy badają takie wypluwki, są w stanie dosyć precyzyjnie określić, jaki jest skład ofiar takiego puszczyka, czy takiej uszatki, czy jakiejkolwiek innej sowy.
Mało smaczny wątek, to lepiej przejdźmy do sowiego słuchu, który jest słuchem 3D.
Tak, ale ja bym jeszcze pociągnęła ten wątek, bo...
bo lubisz.
Nie, żeby też państwu uświadomić, bo my tak trochę idyllicznie, że...
Lubisz to mało powiedziane, uwielbiasz.
Tak, że, że sowy to gryzonie tylko zjadają, prawda? Ale no właśnie nie, no bo sowy też mogą zjadać płazy na przykład, czyli jakąś żabę zjeść, mogą dżdżownicę, więc coś małego też wciągnąć, ale uwaga, mogą też zjadać albo i wręcz w takim okresie zimowym czasami to głównym składem ich menu są ptaki, zwłaszcza w mieście. Te sowy, które tutaj zimują, no to też mają właśnie te korzystne warunki ze względu na to, że tu mamy dużo tych drobnych ptaków, którymi mogą one się pożywiać, tak?
Czyli taki ptak... Drobny ptak siedzi tak, sobie na śpi, drzewie, no to, śpi. Jak tak. Za mocno chrapie, to sowa go usłyszy.
Na przykład.
No i są oczywiście gatunki, które są wyspecjalizowane w łapaniu ptaków, no bo sóweczka, która również jest do spotkania w polskich lasach, może niekoniecznie w lutym i w marcu.
To najmniejsza polska sowa.
Tak, ale wiosną ona jest mniej więcej wielkości szpaka, więc to naprawdę drobina. W zasadzie poluje tylko i wyłącznie na ptaki, więc ta dieta wbrew pozorom usów jest dosyć mocno zróżnicowana. Są takie tylko gryzoniofile, tak to nazwijmy, które tam 90% albo 95% ich diety stanowią właśnie gryzonie, ale są takie, które rzeczywiście wyspecjalizowały się też w innych grupach, tak to ładnie nazwijmy.
Ale taka sóweczka, no też nie ma lekkiego życia, bo ona z kolei musi w ogóle siedzieć cicho, bo jak będzie zbyt głośna, no to zje ją jakiś tam, że tak powiem, spokrewniony inny gatunek
zje ją
sowy.
Inna większa sowa, tak?
Tak jest.
Bo
tak.
Sowy są bardzo terytorialne i dbają o to, żeby żadna inna sowa nie wchodziła w ich rewir.
Lubimy wszystko wrzucać do jednego worka, więc sowy to sowy i sowy się kochają i tam tańczą razem przy ognisku i śpiewają piosenki. Tak nie jest. To brutalność, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu a propos zimy i trudnych warunków, w świecie sów objawia się w tym, jak taka sowa słyszy coś w lesie,
a jest
większa i głodna, no to akurat zapoluje na to, co jej tam piszczy. Więc jak piszczy gryzoń, to zje gryzonia, jak piszczy sóweczka albo włochatka, no to zje włochatkę albo sóweczkę. Więc rzeczywiście jest tak, że w terytoriach większych sów raczej nie usłyszymy tych gatunków mniejszych. Czyli jak jest puszczyk w naszym terenie, to prawie na pewno nie ma tam innych mniejszych sów, no bo gdyby tylko były, to albo musiałyby się super cichutko zachowywać, albo gdyby się zachowywały trochę głośniej, to bardzo szybko byłyby przez tego większego puszczyka zjedzone.
A czemu te sowy są właściwie tak hukliwe? Huczą i huczą.
No tak jak powiedziałeś, trochę z miłości, czyli jakoś w ten sposób się komunikują, czyli szukają partnera, tak? Chociażby później młode też się komunikują w ten sposób ze swoimi rodzicami, ale zaraz mnie wygnasz i przegnasz, bo oczywiście znowu mnie kusi, żeby zejść na... mało optymistyczny wątek, czyli powiedzieć, aha, że wręcz nawet też w dawnych wierzeniach przez to, że ona tak huczy i czasami ktoś sobie myślał, że to tak u niektórych słów brzmi jak pójdź, pójdź, to jak coś takiego usłyszysz, to znaczy, że masz sobie pójść na tamten świat, więc no tak, i one przez to nie miały zbyt dobrych skojarzeń, tak? Teraz się cieszymy, jak usłyszymy gdzieś tam tego puszczyka, no ja zawsze się uśmiecham, jak słyszę, ale kiedyś to ktoś jak usłyszał, to był przerażony.
A mi sowy kojarzą się jednak z mądrością.
Trzeba obalić ten mit, ale ja jeszcze wrócę do tej pójdźki, która mówi pójdź, pójdź, bo rzeczywiście jest taki gatunek, który akurat bardzo chętnie wokół cmentarzy różnego rodzaju się gnieździł, bo to takie stare drzewa, to taki dobry klimat dla pójdźki, więc rzeczywiście sowy były prześladowane, a nasz puszczyk, o którym tu tyle mówimy, to nic innego jak nasza stara, dobra słowiańska strzyga. Czyli jeden też z takich leśnych demonów, bo nazwa łacińska naszego puszczyka to Strix, czyli strzyga, mówiąc krótko. A teraz wrócę do twojego pytania, ale już zapomniałem, więc musisz je zadać jeszcze raz.
Pytanie o 3D, że słyszą. No to tylko szybko państwu powiemy, żeby się Włodku nie czuł się zignorowany. No głównie chodzi o to, że sowy nie mają uszu tak jak my, ładnie, symetrycznie, chociaż przypuszczam, że my też nie mamy idealnie symetrycznie, no bo to tak nam się wydaje, że wszystko jest ładne i piękne. Ale one mają ewidentnie to te uszy krzywo, tak, ułożone i to jest specjalnie, tutaj matka natura była tak mądra, takie wyspecjalizowała, że dzięki temu właśnie ten dźwięk się tak rozchodzi. Jeszcze dodatkowo tutaj mają szlarę, czyli ta z przodu, to co państwo widzą, tak dziwnie ułożone pióra w taką trochę jak talerz taki satelitarny, że tak powiem, i w ten sposób to wszystko sprawia, że ten dźwięk...
Dzięki się zbierają, tak?
Tak, i ona ma dzięki temu doskonały słuch. Tak już w dużym skrócie państwu mówiąc.
Tak, więc ona jest w stanie bardzo precyzyjnie określić, z którego miejsca nawet pod tym śniegiem coś piszczy, dlatego właśnie, że ten dźwięk do prawego ucha i do lewego ucha trafia trochę inaczej, w związku z tym one są w stanie dosyć precyzyjnie namierzyć.
Powiedziałem, że sowy są mądre i to było moje kolejne pytanie, a ty zaprzeczyłeś. Nie, wcale nie.
Tak, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sowy są mądre, bo mają
ptasie Radio Gdańsk, to tak ciepło mówimy.
Duże głowy, sowa mądra głowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak tam robili naukowcy badania, to się okazuje, że sowy nie wyskakują specjalnie ponad średnią, jeżeli chodzi o taką ogólną inteligencję ptaków różnych grup i różnych gatunków. Na pewno im daleko do krukowatych czy do papug, które rzeczywiście tutaj na tym podium czy na tym pudle okupują miejsce. Nie są to zupełnie takie ptaki głupie jak but, tak to nazwijmy, ale tam specjalnie też tą mądrością taką, którą my byśmy mogli określić jako mądrość, nie grzeszą.
To nie będziemy się więcej zajmowali sowami w Ptasim Radio Gdańsk. Przynajmniej jeżeli chodzi o to wydanie, a kolejne oczywiście nastąpi. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
A myślałam, Wódku, że powiesz, że nie będziemy się już więcej wymądrzali.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.